Gościem wywiadu wnet jest pan Tobiasz Boheński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
23 lipca mija ultimatum. Każdy poseł i działacz PiS musi wybrać partia albo stowarzyszenie takie jak Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Czy zna pan już polityków, czy ktoś odejdzie? Co się wydarzy 23 lipca? Pana zdaniem?
Myślę, że w tej sprawie w ogóle należy się kilka jakby wyjaśnień, bo dużo mamy do czynienia z szumem medialnym w przestrzeni publicznej. Po pierwsze, decyzja dotycząca zakazu udziału w stowarzyszeniach, które prowadzą działalność polityczną, która może się w jakiś sposób krzyżować z działalnością partyjną zagrażającą finansom Prawa i Sprawiedliwości, czyli uniemożliwiającą nam później prowadzenie normalnej kampanii wyborczej, odsunięcie obecnej władzy, przygotowywanie programów politycznych, jest decyzją całych władz Prawa i Sprawiedliwości. Co oznacza, że jakby te grono nazywane PKP-em, czyli Prezydium Komitetu Politycznego, się spotkało w pełnym składzie z wyłączeniem Mateusza Morawieckiego, który odmawia przychodzenia na te spotkania i jednogłośnie przyjął tę uchwałę. Wszyscy, i Ryszard Terlecki, i Joachim Brudziński, Adam Bielan, Beata Szydło, Elżbieta Witek, Stanisław Karczewski, Piotr Gliński, mogłem długo wymieniać, Jacek Sasin i tak dalej. Wszyscy. To po pierwsze. Po drugie, faktycznie do 23, czyli do czwartku, każdy z nas, parlamentarzystów, czyli europosłów, senatorów, posłów, ma złożyć oświadczenie, że rezygnuje ze stowarzyszeń i chce działać w Prawie i Sprawiedliwości. Ja mam nadzieję, że wszyscy to zrobią, chociaż widzę po dyskusji w internecie i w mediach, że tak może nie być. Część osób może się nie będzie chciało się podporządkować tej decyzji, co oznacza, że wybierze kilkumiesięczne stowarzyszenie, a nie kilkudziesięcioletnią partię z ogromnym dziedzictwem, z którą sami budowali. Mnie to bardzo martwi i mam nadzieję, że tak się nie wydarzy, że będziemy mieli do czynienia z jakimiś rozłamami czy wyjściami z Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest prezydent Donalda Tuska. Jakby w tej sprawie nic się nie zmieniło. Pan prezes Kaczyński nie zmienił zdania, zresztą wczoraj pisał tweeta. Wszystko zostaje w mocy, więc mamy dzisiaj poniedziałek, czyli jeszcze dzisiaj, wtorek, środa i czwartek na złożenie oświadczeń.
Były premier po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim wydał oświadczenie, mówię oczywiście o panu premierze Mateuszu Morawieckim, stwierdził, że jeszcze nie urodził się taki intrygant, który by mnie podzielił z prezesem. To powoduje, że i teraz mówię w imieniu obywateli polskich, państwo zamiast zajmować się poważnym problemem, najpoważniejszym problemem Polski, czyli tym, w jakiej sytuacji znajduje się kraj. Rozmawiałam przed chwilą z wiceprzewodniczącym Krajowej Komisji Solidarności. Mówimy o ETS-ie, który nas morduje do spodu. Mamy problemy z bezpieczeństwem, mamy służby zdrowia, to już nawet nie będę wymieniać. To naprawdę wygląda blado, jak politycy opozycji, największej partii opozycyjnej, która szczyci się tym, że w 23 roku wygrała wybory i tylko dlatego, że Donald Tusk miał taką koalicję, mógł stworzyć, przejąć rządy władzy, nagle w chwili, kiedy po prostu atmosfera jest rozgrzana i wszyscy widzą, że rząd Donalda Tuska jest słaby, a w polityce wiadomo, że to jest moment, kiedy należy przejmować ster władzy, państwo zajmują się sobą.
Pani redaktor, gdyby pani powiedział, stworzył taką analogię, że pani redaktor razem z redaktorem Łukaszem Jankowskim pójdziecie do pana redaktora Skowrońskiego i mu powiecie tak. Chcemy zwiększyć liczbę słuchaczy Radia Wnet. Mamy świetne pomysły, ale nas, panie redaktorze naczelny, nie słuchasz. Więc my chcemy pracować w Radiu Wnet, ale trochę mniej i założymy inne radio, które będzie działało tak samo jak Radio Wnet. Będzie miał inną nazwę. I będziemy i tu. Ale to pomoże Radio Wnet. To mamy do czynienia z taką sytuacją dzisiaj, pani redaktor. Musimy tę sprawę wyjaśnić, bo inaczej funkcjonowanie będzie bardzo trudne.
Ale czy to nie jest... Ja przepraszam, bo ja po prostu nie jestem politykiem.
Ja bym nie chciał się tą sprawą zajmować, panie redaktor, proszę mi wierzyć. Jestem ostatni, który by chciał o tym dzisiaj przychodzić, rozmawiać, jakby klarować to, co jakby decyzje władz, czy w ogóle się tym tematem zajmować. Naprawdę, też o ETS-ie bym wolał rozmawiać. Ale no, zarysowałem pani porównanie. Jaki
oczywiście
dylemat
my
powstał.
Tego z Łukaszem Jankowskim nie zrobimy. Nasi słuchacze to wiedzą, że my jesteśmy tylko z Radia Wnet. Ale rozumiem analogię. Ja to wszystko rozumiem. Naprawdę. Ja też rozumiem, że lepiej to zrobić rok przed wyborami, żeby mieć jasną sytuację. Natomiast oczywiście trudno jest po prostu nie mieć kwadratowych wręcz oczu ze zdziwienia, że w chwili, kiedy informacje o szpitalu południowym, o tym całym blamażu warszawskim, o tych wszystkich historiach, które dzieją się dookoła rządu Donalda Tuska wypływają, jakby festiwal rozłamu PiSu przetacza się przez ten weekend, właściwie w którym serwisie byśmy nie przełączali, zresztą pan był w wielu wypowiedziach cytowany i w wielu informacjach był pan też gościem. Trudno jest się nie dziwić, że stąd jest moje pytanie. Mm. Czy to jest ten moment? Czy dało się tego uniknąć? A może po prostu trzeba było z tymi ludźmi, którzy chcą reformować, rozmawiać, a nie...
Ale jakby pani redaktor, rozmowy ze wszystkimi posłami cały czas się toczą. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości mają ogromną liczbę pomysłów, inicjatyw różnego rodzaju i nikt ich w tym nie ogranicza. I faktem jest, że te osoby, które nie chcą zrobić tego, co wszyscy pozostali, rozpoczęli dyskusję w mediach, na którą trzeba było odpowiadać, ponieważ opowiadają, że są wyrzucani. Nikt ich nie wyrzuca. Nikt ich nie wyrzuca z Prawa i Sprawiedliwości. Każdy z nas składa, te reguły dotyczą ich, jak i mnie, jak i wszystkich pozostałych. I oni jako jedyni postanowili rozdmuchać tę sprawę i stworzyć faktycznie taką wojnę medialną, co do której pan prezes Kaczyński się zresztą wczoraj wypowiedział. I tutaj nie ma co drążyć tej sprawy, bo zostały 3 dni, 4 i temat zostanie jakby w jakiś sposób rozstrzygnięty, bo ja mogę tylko apelować do nich, żeby podjęli decyzję o byciu częścią Prawa i Sprawiedliwości, a będą realizowali swoje pomysły, plany, ambicje, strategie, programy, tak jak to zawsze się działo i dzięki czemu wygrywaliśmy wybory.
To zostawmy już temat wewnętrznych starć między ugrupowaniami wewnątrz partii PiS. Przejdźmy do poważnej polityki. Jak pan by skomentował poczynania rządu ukraińskiego? Jak pan by skomentował relacje nasze polsko-ukraińskie?
Uważam, że po pierwsze Ukraina doszła do przekonania, że nie musi się liczyć z Polską. Uznali, że będą że grają już w pierwszej czy lidze, czy ekstraklasie globalnej. Są partnerem dla Stanów Zjednoczonych, do rozmów dla Niemców, dla Francuzów, więc Polską nie będą się przejmowali, dlatego że tak obecny rząd zrobi to, co usłyszy w Brukseli od Ursuli von der Leyen czy od kanclerza Merca. I cała sytuacja związana z odebraniem orderu Orła Białego przez pana prezydenta Nawrockiego uświadomiła części rządzących obecnie na Ukrainie, że nie wszyscy są skłonni postępować tak jak Donald Tusk. I faktycznie, biorąc pod uwagę liczbę argumentów, które mamy na stole w kwestii ukraińskiej, silnych, bo i geopolitycznych, geograficznych, ekonomicznych, politycznych również, z których po prostu nie korzystaliśmy, ponieważ zależy nam na tym, żeby Rosja przegrała wojnę cały czas, przecież to jest niezmienne, ale uświadomiliśmy Ukraińcom, że w sytuacji ich skandalicznego zachowania, a z takim mieliśmy do czynienia z upamiętnieniem ludobójców z ZOUN i UPA, możemy z nich skorzystać. Prezydent Zełenski postanowił wykonać PR-owy krok wstecz, ale ja uważam, że PR-owy, dopóki nie dowiem się, że wszyscy pomordowani w ludobójstwie wołyńskim, a w zasadzie między 39...
Mówimy o otwarciu archiwów, ale te archiwa nie są w Kijowie, bo one są w Moskwie, więc tutaj to chyba...
Te, które ogłoszono hucznie otwarcie, w dużej części były już otwarte. Dlatego mówię, że PR-owy gest. Ale dopóki ofiary ludobójstwa, ale od 39 roku, bo już w 39 roku ukraińscy nacjonaliści zaczęli zabijać Polaków, do 47 roku, ponieważ to jeszcze trwało po wojnie, mimo ustalenia granic, nie zostaną ekshumowane. i pochowane na cmentarzach z imieniem i nazwiskiem, a jeżeli nie z imieniem i nazwiskiem, to zgodnym upamiętnieniem, gdzie jest wskazana prawda na temat ludobójstwa, ta sprawa się nie zakończy. My, jako europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, zderzyliśmy się z aparatem państwa ukraińskiego i myślę, że to też jakby Ukraińcom pewne rzeczy uświadomiło, ponieważ jako inicjatorzy i jedni z najaktywniejszych w Parlamencie Europejskim lobbowaliśmy za poprawkami, które miały skrytykować Zełenskiego i potępić ludobójstwo, UPA, Banderę i UN. I ambasador ukraiński przy Unii Europejskiej bardzo intensywnie prowadził kontrakcję i mu się nie udało. Wygraliśmy to starcie i zapowiadamy otwarcie i myślę, że Ukraińcy to wiedzą, że będziemy dążyli do wprowadzenia do agendy oficjalnej wszystkich instytucji Unii Europejskiej w rozmowach z Ukrainą tematu ludobójstwa wołyńskiego, to znaczy jakiekolwiek upamiętnianie, czczenie pamięci o Banderze, Szuchewiczu, innych dowódcach, o UN, UPA, ma zostać uznane za niedopuszczalne na terytorium Unii Europejskiej i w krajach cywilizowanych i będziemy do tego dążyli. I Ukraińcy to wiedzą i myślę, że w pewien sposób martwią się tym, bo jeżeli skorzystamy z siły państwa polskiego i z naszych politycznych wpływów, to jednak w obecnej sytuacji politycznej Ukraina nie będzie tak silna, jak się wydaje prezydentowi Zełenskiemu.
Wydaje mi się, że ta wystawa, co głośnym, była głośna w Sejmie, że za 130 tysięcy zrobiono kilka kartonów. Andrzej Wajda, senator, obywatel, wystawa mogłaby być poświęcona chociażby Banderyzmowi. Może by posłowie i ministrowie się dokształcili, jeśli chodzi o tę walkę. Ale serio mówiąc, naprawdę pan w to wierzy, że Ukraina zrozumiała, bo w antybalistycznej koalicji rakietowej zabrakło Polski, pomimo tego, że tam są właściwie wszyscy poza nami.
Wystarczyłoby, żeby Donald, to akurat tutaj to jest już kwestia umiejętności politycznych i dyplomatycznych i wystarczyłoby, żeby Donald Tusk i Radosław Sikorski właściwie rozegrali tę sprawę.
Ja bym wyszła z takich rozmów, jeśli Polski by nie było przy tym stoliku.
Więc właśnie, ja o tym mówię, że należało odpowiednio postawić tę sprawę i zagrozić odpowiednimi rzeczami, tak jak to się robi w kuluarach polityki i wtedy byśmy byli. I to już jest odpowiedzialność Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego. Znaczy ja uważam, że część elit politycznych ukraińskich zrozumiała, że może liczyć się z polską kontrakcją, ale oczywiście w szerokim kontekście nadal się jakoś tego specjalnie nie obawiają. Największy nasz problem z punktu widzenia ostatnich 30 lat polega na tym, że liczyliśmy, iż powstałe państwo ukraińskie jako młode oczywiście ma prawo do jakichś błędów i meandrów, ale z czasem jednak będzie wygrywała prawda i dojrzałość i będą się mierzyli z prawdą na temat swojej własnej historii. I okazało się, że tak nie jest. Okazało się, że wygrywa szowinizm. A przynajmniej w części. Bardzo wielu Ukraińców nic nie wie o ludobójstwie na Wołyniu i nic nie wie o zbrodniczej działalności UN i UPA. Po prostu nie są tego w ogóle uczeni. W szczególności ci Ukraińcy, którzy mieszkali na wschodzie Ukrainy, bądź mieszkają nadal. Nie mają pojęcia. I teraz naszym zadaniem jest wytłumaczyć stronie ukraińskiej, że oczywiście my nie będziemy im wybierać bohaterów, ale z Banderą do Ukrainy Europejskiej nie wejdą i nie będą mieli dobrych relacji z Polską. I muszą sobie odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, czy wolą bohaterów takich jak żołnierze z tej sławnej Wyspy Węży, czy wolą ludobójców. I to jest decyzja, która przed nimi stoi i myślę, że ona będzie się wykuwała w bardzo trudny sposób i nie wiemy, do czego dojdziemy w przeciągu najbliższej dekady.
Ta historia z żołnierzami z Wyspy Węży ma swoje też drugie dno, jak się nad nią pochylić, ale zostawmy ten temat, bo ja też zastanawiam się, czy my po prostu jesteśmy cały czas konsekwentnie naiwni w polityce wobec... Ukraina jest taką soczewką, którą my teraz oglądamy, bo ona się dzieje na naszych oczach. Jak de facto, gdyby zaangażowanie rządu Zjednoczonej Prawicy w pomoc podczas wojny było ogromne. Myślę, że rozczarowanie zachowaniem ekipy Zełenskiego jest tym większe, dlatego że tutaj właściwie nikt nie liczył rachunków i zagrożeń dotyczących. Czy my jako naród w końcu, moglibyśmy się jednak, chciałam powiedzieć, puknąć w głowę, ale to nie wypada. Czy moglibyśmy pójść po rozum do głowy i jednak konsekwentnie realizować własną politykę? Czy jest jakaś myśl, chociażby właśnie w największej partii opozycyjnej, jak to zrobić?
Pani redaktor, ja uważam, że jesteśmy konsekwentni, a przynajmniej rząd Prawa i Sprawiedliwości był konsekwentny, dlatego że będę polemizował z Januszem Korwin-Mikke za pomocą Adolfa Bocheńskiego. Polska leży między Niemcami a Rosją. I to jest nasz największy problem geopolityczny, który rozgrywamy. Pomoc wojskowa dla Ukrainy udzielona w pierwszych 2 latach była niezbędna i nie liczyliśmy na żadną wdzięczność, tak jak dzisiaj Kosiniak-Kamysz. To po prostu była inwestycja. Zainwestowaliśmy zresztą w większości przytłaczającej stary nasz sprzęt jeszcze z czasów radzieckich, bądź też sprzęt nowy, ale dopiero testowany po to, żeby został przetestowany na polu boju, jak na przykład Kraby, przed masową produkcją, a zainwestowaliśmy, żeby nie mieć rosyjskiej granicy na naszej całej wschodniej granicy. I uważam, że to jest absolutnie działanie zgodne z polską racją stanu. Tylko, że sytuacja dzisiaj się zmieniła.
Ale ona się nie zmieniła dzisiaj. Przepraszam, panie pośle, że przerwę.
Zmieniła się w ciągu ostatniego 1,5 roku, dlatego że Putin powoływał coraz więcej żołnierzy na front i miał coraz większe trudności w ciągu ostatniego 1,5 roku w zdobywaniu kolejnych terytoriów, ale parł cały czas. Sytuacja zmieniła się w tym roku wraz z zmasowanymi atakami dronowymi na instalacje rafineryjne i nie tylko na terenie Rosji prowadzone przez Ukraińców. I Rosjanie praktycznie się zatrzymali. Mają, co prawda posuwają się w niektórych częściach frontu, ale sytuacja się zmieniła. Ona się jakby zbilansowała po obu stronach. Czyli mimo, że to mocarstwo atomowe cały czas prze, to Ukraina się broni. I sytuacja jest remisowa w tym momencie, więc się zmieniła. Zmieniła się o tyle, że Rosja była w natarciu i teraz stąd też wynika buta i arogancja prezydenta Zełenskiego, który już myśli o tym, co będzie po zawarciu rozejmu, jak te sprawy rozgrywać.
Ja pamiętam takie sytuacje w czasie, kiedy wybuchła wojna i kiedy chociażby powstał pomysł budowy linii kolejowej Kijów-Warszawa. Mhm. I pamiętam, bo to była informacja, która mną wstrząsnęła, dlatego że po pierwsze przedstawiciele strony ukraińskiej przyjechali spóźnieni na spotkanie z Polską, ale to się zdarza, wojna, wiadomo, a później poinformowali, że właśnie już umowa na odbudowę i budowę w trakcji kolejowej z Francuzami jest podpisana na 20 lat. Te pierwsze sygnały o naszej naiwności były bardzo szybko dostarczane i dlatego o to pytam, czy my jesteśmy już na tym etapie, mamy jakąś świadomość w partii opozycyjnej, która być może za chwilę przejmie rząd, jak kształtować tę politykę zagraniczną?
To nie jest kwestia naszej naiwności, pani redaktor. To jest kwestia naszej tożsamości i doświadczenia historycznego. To znaczy, kiedy każdy z nas uczyło się historii w szkole, to mamy pamięć o zwykle tym, co najlepsze. Oczywiście czytamy o mrocznych stronach naszej historii, musimy się z nich uczyć, ale jakby emocjonalnie, prawda, jesteśmy związani z tym. Srebrny wiek, złoty wiek, mocarstwowa Polska. I w naszym postrzeganiu nas jako polskiej wspólnoty, my siebie postrzegamy jako wielki naród i słusznie, mamy wielką kulturę. I tak powinniśmy sobie myśleć. Ale na szachownicy europejskiej takim narodem jeszcze nie jesteśmy. I jeżeli mamy zestawić to z pewnymi doktrynami politycznymi, jakieś tam Mieroszewskiego, Giedroycia, czy nawet tam Tmowskiego z drugiej strony weźmy, tak? To my nadal posiadamy bardzo duży potencjał, ale nie posiadamy wystarczająco dużo narzędzi i środków, żeby tego rodzaju wielką politykę wschodnią prowadzić, abyśmy chcieli. I oczywiście, żebyśmy chcieli być tym państwem, które decyduje o wszystkich losach państw bałtyckich, Białorusi, Ukrainie, być ich protektorem i rzecznikiem i dzięki temu równoważyć politykę niemiecką, francuską i przeciwstawiać się Rosji. To jest świetny scenariusz, ja się zgadzam. Tylko żeby go przeprowadzić, to jeszcze bardzo dużo musimy w Polsce zrobić i jeszcze musimy się bardzo wzbogacić. I nic dziwnego, że inni nas nie postrzegają przez nasze własne aspiracje, tylko poprzez nasze albo działania, jak w przypadku rządu Donalda Tuska, za co no, nie mogą nas za bardzo cenić albo nie poważać, a z drugiej strony przez możliwości, które nadal kapitałowo, technologicznie, w porównaniu z Niemcami, no, nie są podobne. I teraz wyzwanie przed nami jest takie, żeby urealniać tę politykę, ale też się nie do końca samobiczować, bo też nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. A jak pomyślimy na przykład o tym, że Mołdawia aspiruje do Unii Europejskiej i wszystkie siły prorosyjskie bardzo nie chcą, żeby Mołdawia weszła do Unii Europejskiej, to się zastanówmy, czy w naszym położeniu pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym to nie jest korzystne, żeby na przykład Polska była obecna w tamtych rejonach, gdzieś właśnie na północy Rumunii, w Mołdawii, w skrajnie południowej Ukrainie. Już o tym Eugeniusz Kwiatkowski zresztą myślał w międzywojniu. Także są wielkie perspektywy przed nami, ale są też wielkie problemy. Ja bym nie nazywał tego naiwnością. Pani redaktor jest bardzo sroga dzisiaj rano.
Jestem sroga, dlatego że powiem szczerze, że trochę z perspektywy radia, które było tak zaangażowane w pomoc zarówno Białorusi, jak i Ukrainie, to my mamy prawo do tego, żeby pytać, co z nami? Co, dlaczego? Pan się odwołał, panie pośle, do polityki, do historii. Mieliśmy Wołyń i była grupa środowisk, która mówiła, Ukraina po prostu będzie grała twardą szkołę. Pan poseł patrzy, bo właśnie druga część poranka to pani poseł Olga Semeniuk-Patkowska. Będziemy rozmawiać o rozwoju plus między innymi, więc też musimy kończyć, ale to nie tak, że ja po prostu pytam w imieniu słuchaczy, co z nami, bo ja sobie wyobrażam też taką sytuację, że gdybyśmy wtedy nie uruchomili Rzeszowa, gdybyśmy wtedy nie zadziałali, jak
zadziałali, by przegrała.
Ukraina by przegrała, więc chociażby z tego powodu mamy prawo pytać, co z nami.
Nie, na pełna zgoda, pani redaktor. No i te kwestie, tak jak sobie dzisiaj w czasie rozmowy jakby wyjaśnialiśmy, tak, kwestia Wołynia jest kwestią absolutnie pryncypialną i nie można się cofnąć wstecz ani o jeden krok i domagać się wyjaśnień. No ale teraz popatrzmy, że odwołam się do historii, popatrzmy na Królestwo Belgii. Wszyscy wiedzą, że w 1830 roku ono powstało jako pewna myśl geopolityczna, bufor pomiędzy Niemcami a Francją. Tak? Czy to było z korzyścią dla Belgów? No ostatecznie było z korzyścią dla Belgów, tak? Czy było z korzyścią dla Francuzów? Było. Dla Niemców też, dla Brytyjczyków w owym czasie też, tak? I teraz nasza inwestycja w pomoc Ukrainie nie była, można ją oczywiście rozpatrywać w kategoriach moralnych, humanitarnych, najróżniejszego rodzaju, ale była inwestycją w odsuwanie od nas Rosji. Bo Rosja jest państwem, przynajmniej trudno powiedzieć dokładnie według spisów ludnościowych, ale w okolicach 140 milionów obywateli. Ma broń atomową, jest państwem zamordystycznym i zawsze takim była i zawsze takim będzie, nigdy się nie zdemokratyzuje. I to jest nasz największy problem na wschodzie.
Z którym musimy zapytać.
I oczywiście, że to, co się dzieje pomiędzy nami a Rosją, to jest duży galimatias problemów politycznych. Państwa bałtyckie to nie jest taka sprawa oczywista, ich polityka względem Rzeczpospolitej. To nie jest tak, że Litwini czy Łotysze są tak przyjaźni wobec Polski, jak nam się często wydaje.
To samo
Białoruś. Także i Ukraina teraz. I te wszystkie kwestie oczywiście są wielkim wyzwaniem dla polskiej polityki zagranicznej. My musimy się z nią zmierzyć. I oczywiście, że na warunkach realistycznych i w obronie polskiego interesu.
To teraz musimy kończyć, bo kobieta czeka, nie wypada. Bardzo serdecznie dziękuję panu za wizytę w Poranku Wnet. Tobiasz Bochański, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranku
Wnet. Bardzo dziękuję za zaproszenie, miłego tygodnia.
Również. I już za chwilę dla państwa kolejna rozmowa pani poseł Olga Semeniuk-Patkowska, Rozwój Plus i Prawo i Sprawiedliwość.